Forum Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Marek Gąsierowski. Jak zwykle w Forum Podlasia o sprawach związkowych. Dzisiaj skupimy się na takiej dziedzinie naszego życia, która dotyczy prawie każdego z nas, bo w szkole kiedyś ktoś był, a jeśli nie był, to będzie, a jak chce wrócić, to też może wrócić w każdej chwili. Czyli mówiąc krótko, będziemy mówili o szeroko pojętej oświacie. Iwona Wronicka-Kulesza z nami, OPZZ. Dzień dobry, pani Iwono.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No tak, przypomnijmy sobie, że początki jakby tej ekipy rządowej były takie, że bardzo taki mocny, wyrazisty gest rząd Donalda Tuska wykonał. Nauczyciele dostali podwyżki i liczyli, że to jest początek tak naprawdę czegoś, co będzie miało swój ciąg dalszy i w końcu te pensje nauczycielskie dojdą do takiego poziomu, że całe środowisko będzie zadowolone i uśmiechnięte, i nauczyciele, i uczniowie, i rodzice, bo wiadomo, że jak ludzie przyzwoicie zarabiają, to teoretycznie powinni lepiej pracować. Na czym to wszystko się skończyło, proszę przypomnieć?
Tak jak pan redaktor słusznie zauważył, początki były bardzo obiecujące i wszystko się dobrze zapowiadało, ponieważ brak przez ostatnie kilka lat podwyżek spowodował, że rzeczywiście uposażenia nauczycieli były bardzo niskie i wręcz odstraszające od tego zawodu. W związku z tym,
a zawód niełatwy.
A zawód trudny i coraz trudniejszy. W związku z tym decyzja rządu o tym, żeby podnieść płacę o 30%, a w niektórych przypadkach nawet w przypadku młodszych nauczycieli o 40%, była decyzją bardzo słuszną.
Ale to było odrabianie
tylko
zaległości.
Tylko właśnie o to chodzi, że było to odrabianie zaległości.
Których
tak naprawdę
i tak chyba do końca się nie udało.
Próba wyrównywania wieloletniej inflacji i braku wieloletnich podwyżek. I po tych, powiedzmy, podwyżkach wyrównawczych padły obietnice dotyczące tego, że podwyżki w następnych latach będą też dosyć znaczące i odczuwalne, co miało wpłynąć na przede wszystkim podniesienie zarobków, zachęcenie młodych ludzi do wchodzenia w zawód, ale też i do podniesienia prestiżu zawodu. No niestety tegoroczne zapowiedzi są takie, że raczej tych wysokich podwyżek nie będzie,
5%.
A proponowana podwyżka 5% to tak naprawdę podkrycie inflacji. Wprawdzie rząd tłumaczy, że inflacja przewidywana jest na poziomie 3,8% punktu procentowego, ale jednak 5% jest niewiele powyżej inflacji.
Jeśli
więc
sobie weźmiemy pod uwagę, że marzenia, wszelkie działania szły w tę stronę, żeby jednak te pensje nauczycielskie doprowadzić do takiego algorytmu, żeby to była jakaś tam krotność tej średniej krajowej, no to chyba do tego jest jeszcze bardzo, bardzo daleka droga.
No jest projekt obywatelski, który zakłada, że właśnie pensja będzie uzależniona od średniej krajowej i wtedy wymiar podwyżek miałby charakter nie natury politycznej, ale natury czysto ekonomicznej. I problem generalnie negocjowania podwyżek by się skończył, ponieważ zastosowany przelicznik czy tam algorytm pozwalałby szybciutko na podstawie nowej średniej wyliczyć aktualną pensję nauczycieli, czy też aktualną pensję pracowników oświaty, ale na razie nawet projekt tej ustawy nie powstał, więc trudno mówić o wprowadzeniu w życie takich rozwiązań. Na razie jesteśmy zmuszeni negocjować kolejne podwyżki na poziomie kolejnych punktów procentowych, no i walczyć o to, żeby jednak te podwyżki rzeczywiście były godne i żeby nauczyciele, a zwłaszcza młodzi ludzie, chcieli związać swoje losy zawodowe z zawodem nauczyciela.
No właśnie, teraz jak sobie popatrzymy na obsadę stanowisk nauczycielskich w szkole, dominuje średnie i starsze pokolenie.
No niestety dominuje pokolenie nawet nie średnie, tylko zdecydowanie starsze dominują osoby.
Późnośrednie.
Tak, późnośrednie osoby 50+, a nawet osoby w wieku emerytalnym, które nie korzystają z przywileju przechodzenia na emeryturę albo też przynajmniej zachowują częściowo etaty. Wynika to właśnie z braku napływu młodych ludzi, braku wyborów zawodowych związanych ze szkołą. Bardzo często na tych takich klasycznych kierunkach, które dotychczas kształciły nauczycieli przedmiotów, pojawia się dwóch, trzech zainteresowanych tak zwaną specjalnością nauczycielską, co powoduje, że trudno mówić tutaj o jakiejś zastępowalności pokoleń,
no czy tak, a poza tym
o jakiejkolwiek
też
popularności tego
tak,
zawodu.
Też no, trzeba wziąć to pod uwagę, że jakby każda społeczność skupiona wokół jakiejś firmy, zakładu, instytucji, to jednak musi być balans wiekowy, tak zwany pokoleniowy, no bo jeśli przyjdzie taki moment, że nam pół załogi raptem odejdzie na emeryturę, to co wtedy dyrektor szkoły zrobi? Usiądzie i będzie płakać. No, czyli tych młodych trzeba jakoś ściągnąć.
Jak najbardziej. Młodych trzeba zachęcić, tylko trudno mówić o zachęceniu młodych ludzi do pracy w zawodzie, skoro ich pensja w chwili obecnej wynosi kilkaset złotych więcej niż najniższa krajowa i bardzo często ich uposażenia są niższe od uposażeń na przykład pracowników technicznych pracujących w szkole. Tak? Trudno więc, żeby...
No bo za fachowca trzeba zapłacić.
Tak, za fachowca trzeba zapłacić, a nauczyciel nie jest już traktowany jak fachowiec, tak. Dokładnie. Więc trudno oczekiwać od młodych ludzi, żeby garnęli się do zawodu, który na starcie ich nie docenia. Dodatkowo jeszcze dochodzą informacje dotyczące niżu demograficznego i potencjalnych zwolnień.
Zaraz o tym będziemy mówili. Wniosek z tego, że jest problem, tak naprawdę, ale ten problem też jest taki, że no, jeśli jest niezbyt duża różnica pokoleniowa między uczniami a nauczycielami, to też chyba łatwiej ten zawód wykonywać, bo jednak no, łatwiej wtedy się z tymi młodszymi co nieco porozumieć, przynajmniej na poziomie szkoły średniej. No bo dzieci, to wiadomo, jak dzieci, to tutaj zupełnie inna kategoria, a już ci starsi nauczyciele, choć pewnie mają ogromne doświadczenie, niekoniecznie chyba rozumieją tak dokładnie młodzież dzisiaj, co też by się przydało tutaj te młodsze pokolenie przyjąć do tej szkoły.
Zgadza się. Młodsze pokolenie na pewno jest w stanie szybciej nawiązać kontakt ze swoimi podopiecznymi, stworzyć lepsze relacje, stworzyć też lepsze programy nauczania, zwłaszcza w tym wymiarze powiedzmy wychowawczym, prawda? Łatwiej im zrozumieć, łatwiej im dotrzeć do tych młodych ludzi. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, że przy takim rozkładzie demograficznym, jaki teraz mamy, to też trudno jak gdyby spodziewać się, żeby młodzi ludzie lgnęli do zawodu, ponieważ jest groźba zwolnień w tym zawodzie. W tej chwili
tak.
Mamy sytuację taką, że w części szkół...
Za chwileczkę jeszcze, pani Iwonko, ja jeszcze dopytam o jedną rzecz. Związki zawodowe w takiej sytuacji, no jakie możliwości działania mają, jeśli chodzi o walkę, o podwyżkę pensji, o to, żeby jednak te pensje były na tyle zachęcające, by to młodsze pokolenie do tego zawodu szło.
No cóż, związki zawodowe mają zawsze te same narzędzia, jeżeli chodzi o walkę, czyli generalnie oczywiście poprzez Radę Dialogu Społecznego, próba rozmów z rządem, które mają za zadanie doprowadzić do uświadomienia, prawda, luki pokoleniowej, która wcześniej czy później dopadnie szkołę i która będzie potem trudna do zniwelowania. To jest jeden ze sposobów. Są oczywiście jeszcze takie kwestie jak protesty, manifestacje czy też strajki, ale jak widzimy coraz mniej się tej broni
używa. No
1 września
się udało. 1
września tak, manifestacja się jak najbardziej udała, ale udała się w sensie organizacyjnym, ale czy udała się w sensie konsekwencji jakichkolwiek tej manifestacji?
No konsekwencji nie słychać.
Ponieważ właśnie o to chodzi, że nic nie słychać na ten temat, jakoś nie widać chęci do tego, żeby zasiąść do wspólnego stołu i zacząć rozmawiać o przyszłości.
No a pewnie też strajk taki już regularny w szkole to jednak trudna sprawa, bo to jest odpowiedzialność tak. I nie tylko za siebie, ale też i za dzieci.
Tak, zgadza się. Regularne strajki myślę, że można w jakimś sensie zapowiadać, ale nie sądzę, żeby w najbliższym czasie którykolwiek ze związków zdecydował się na prowadzenie takiego strajku, ponieważ problem nauczania to jest jeden problem, ale problem zapewnienia opieki to jest najważniejszy problem w odniesieniu do dzieci i tutaj rzeczywiście...
Ogromne zamieszanie.
Ogromne zamieszanie i ogromne obciążenie
tak,
dla systemu, ale z drugiej strony też jest to broń w rękach związkowców. Z tym, że no broń niechętnie używana, opcja ostateczna, opcja, na którą tak zbyt chętnie się jednak oświata nie decyduje, prawda? Poczucie odpowiedzialności za przede wszystkim bezpieczeństwo i wychowanie dzieci powoduje, że nauczyciele nie są zbyt skłonni do podejmowania takich decyzji.
No pewnie jeszcze argument numer dwa to jest taki, że przy długotrwałym strajku, no to te wszystkie zaległości programowe trzeba byłoby odrabiać dość intensywnie.
No oczywiście, a nie jest wcale tak łatwo te zaległości programowe odrobić, ponieważ te programy nauczania, mimo odchudzania, które było zapowiedziane, nadal są dosyć napięte i nadal nawet zwykłą wycieczkę klasową, czy pobyt w kinie, czy w muzeum, potem trudno jest odpracować, a tym bardziej kilka dni regularnego strajku, kiedy wszystkie zajęcia z definicji by przepadły i trzeba byłoby właśnie przedłużać potem rok szkolny po to, tylko żeby ten skutki strajku zniwelować.
Czyli wniosek z tego, że raczej miękkie metody będą, jeśli chodzi o...
Myślę, że tak, że będą miękkie metody. Myślę, że będą dyskusje dotyczące sposobów uzyskania jak najlepszych efektów płacowych i kwestii dotyczących chociażby podniesienia prestiżu nauczyciela, zawodu nauczyciela. Zresztą pani minister Barbara Nowacka zapowiedziała nawet takie działania mające na celu podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela.
No ale prestiż z zarobkami nie rozerwał.
No właśnie, jak gdyby trudno to rozerwać, ponieważ jak zbadamy sobie, na czym się buduje prestiż, to w głównej mierze buduje się na pozycji majątkowej człowieka wykonującego dany zawód. Za najbardziej prestiżowe zawsze się uważa te zawody, które są dobrze opłacane, a zawód nauczyciela do dobrze opłacanych nie należy.
Aczkolwiek trzeba dużo wiedzieć i dużo umieć, żeby tym nauczycielem zostać. Problem, któryś pani sygnalizowała, w szkolnictwie jest też taki, że po pierwsze w wyniku reform troszeczkę nam ubyło godzin w niektórych przedmiotach. Tutaj zmieniła się liczba godzin religii, więc pewnie katecheci będą szukać pracy, bądź też zgodzą się na mniejszy wymiar pracy, jak to wygląda aktualnie.
No, wygląda to najczęściej tak, że generalnie nie tylko katecheci, ale przedstawiciele wszystkich zawodów starają się mieć podyplomówki na wszelkie okoliczności. I najczęściej to się odbywa w ten sposób, że oprócz jednego wiodącego przedmiotu, nauczyciel ma uprawnienia do nauki kilku innych przedmiotów i w ten sposób ratuje swoje...
Czyli jest w zawodzie dzięki
tak,
temu.
Tak, ratuje swoje pensa. Dochodzi jeszcze kwestia chociażby możliwości realizacji godzin w świetlicy, czy w bibliotece, prawda, czyli w takich miejscach,
tak, kwalifikacje
które...
kwalifikacje pedagogiczne, które każdy nauczyciel
tak,
musi
które,
mieć.
Gdzie wystarczą kwalifikacje pedagogiczne, w których niekoniecznie nie ma, powiedzmy, konieczności wykonywania dodatkowych uprawnień, więc to też powoduje, że jak gdyby te pensa są w ten sposób sztukowane i w ten sposób próbują ci nauczyciele przetrwać, prawda, czas kryzysu związany z określonym przedmiotem.
Największa redukcja, jeśli chodzi o religię, bo tak, były 2 godziny tygodniowo. Tak. Teraz mamy 1 godzinę.
Zgadza się.
No i pewnie...
Czyli o połowę tak naprawdę zredukowano godziny.
Więc to podejrzewam, że tutaj w tej pedagodzy, nauczyciele w tej specjalizacji, w tym przedmiocie nauczania, no to pewnie będą mieli problemy ze znalezieniem
raczej tak.
Pracy. Związki zawodowe jak się do tej sytuacji odnoszą?
No trudno tutaj wprowadzić jakieś rozwiązania, nazwijmy to statutowe i ogólnie stosowane w stosunku do wszystkich przedstawicieli zawodu, dlatego właśnie jest ta próba sztukowania tych etatów, czyli walka o to, żeby jednak ci nauczyciele dostali właśnie godziny w świetlicy, czy godziny w bibliotece, czy w jakimś innym miejscu, bądź ewentualnie szybko przekwalifikowali się, bo można przecież też...
Czyli tutaj ten deficyt nauczycieli jednak sprzyja katechetom.
Tak, tak, bo można też podjąć takie działania, no i w ten sposób można zachować etat takiego katechety, który już się będzie składał z godzin z różnych przedmiotów, nie tylko z katechezy.
No i to też jest jakby dobra polisa na przyszłość, bo jak wiadomo, nasze szkolnictwo teraz przechodzi takie reformy, a za chwilę może przechodzić zupełnie inne, więc ta polityka, żeby mieć dyplom na każdą okazję, na każdą ewentualność jest bardzo słuszna. No ale też grupą zawodową, to, która no, musi się liczyć z tym, że będzie bardzo elastyczna w szkolnictwie, bądź też będzie musiała się pożegnać z zawodem, to są historycy. Tam też ubyło trochę.
Tak, tam też znika historia i teraźniejszość, tak zwany hit, który miał być hitem i wiodącym przedmiotem, ale zniknął z podstawy programowej, co spowodowało oczywiście zmniejszenie liczby godzin. Poza tym poprzednie władze zapowiadały sukcesywne zwiększanie liczby godzin z historii, czy to w postaci przedmiotu historia, czy też w postaci innych przedmiotów krążących wokół tematyki historycznej. No teraz nie ma takiego nacisku na rozwój tego typu nauczania. W związku z tym też historycy muszą się liczyć z koniecznością przebranżowienia. Na różnych poziomach mamy różne przedmioty, które pozwalają, prawda, takie przebranżowienie podjąć, bo oprócz tej historii mamy i historię, i społeczeństwo, mamy wiedzę o społeczeństwie.
No to tak blisko wszystko.
Tak, więc no, można, że tak się wyrażę, skorzystać z tej możliwości przebranżowienia i podjąć naukę tych przedmiotów po to tylko, żeby ten etat uratować.
No, czyli historycy jednak tutaj mają lepsze możliwości. Tak. Są takie przedmioty w szkole, gdzie warto inwestować w rozwój, gdzie jest lepsza perspektywa rozwoju zawodowego, lepsze szansa na lepsze zarobki, czy mniej więcej wszyscy są równo sytuowani?
Jeżeli chodzi o perspektywy rozwoju zawodowego, to oczywiście tutaj bez wątpienia psychologia daje takie możliwości, ponieważ tu są deficyty i założenia są takie, żeby jednak w każdej szkole był zatrudniony przynajmniej jeden psycholog, a nie zawsze da się to spełnić. Powoduje, że ciągle są poszukiwani na rynku pracy, ale niczego to nie zmienia, jeżeli chodzi o zarobki, ponieważ zarobki, czy się wykonuje popularny zawód historyka, czy mniej popularny zawód psychologa, to zarówno tu, jak i tam zarobki są takie same i uzależnione od stopnia awansu, a nie od prestiżu, czy jakiejś potrzeby związane z zatrudnieniem w danej dyscyplinie.
No to, co jeszcze czeka szkolnictwo nasze, o ile być może coś się zmieni, to kroczący wręcz niż demograficzny spadek liczby ludności. Tak. Tutaj tak naprawdę w małych szkołach to już bardzo mocno czuć. I tam, jeśli chodzi o szkoły gminne, te takie najmniejsze, one najbardziej odczuwają, o wiele trudniej o zatrudnienie nauczyciela niż w Białymstoku. Ta fala pewnie
dotrze i tutaj.
Może tutaj w Białymstoku to nie, ale już w miastach powiatowych da się odczuć, proszę powiedzieć, zapotrzebowanie na zawód nauczyciela będzie rosnąć, czy będzie maleć, pani zdaniem?
No, wszystko wskazuje na to, że niż demograficzny spowoduje, że jednak będzie maleć, ale z drugiej strony też musimy pamiętać o tym, że część szkół jak gdyby przewidując konsekwencje niżu demograficznego zabezpieczała się w ten sposób, że nauczyciele podejmowali pracę w wymiarze 1,5 etatu na przykład. W związku z tym teraz raczej tej pracy nie stracą, tylko przejdą z większej liczby godzin na mniejszą liczbę godzin stracą.
Jest też opcja innej organizacji nauczania. No bo od lat mówi się, że im mniejsza klasa, tym większy komfort nauczania.
Tak, zgadza się.
Jeśli pewnie ministerstwo wprowadzi takie rozwiązania, że klasa będzie mogła liczyć maksymalnie 15 osób, to
dokładnie.
Każdy nauczyciel
dokładnie
robotę powinien znaleźć.
Tak, zgadza się. To był rzeczywiście dobry krok i ze względu na nauczyciela, ale też i ze względu na uczniów, bo jednak nauka w mniejszych klasach daje lepsze efekty niż nauka w dużych, przeładowanych klasach, gdzie nauczyciel nie ma możliwości dotarcia do każdego ucznia. Dodatkowo pamiętajmy, że reforma też spowodowała zniesienie obowiązku prac domowych, więc tak naprawdę całą pracę edukacyjną nauczyciel musi wykonać
w szkole
i łatwiej to wykonać łatwiej to wykonać dla kilkunastu uczniów niż dla kilkudziesięciu uczniów, więc zejście z tych wielkich klas 30-paroosobowych, no teraz już takich się raczej nie dopuszcza do kilkunastoosobowych, spowodowałoby, że rzeczywiście skuteczność nauczania byłaby lepsza, no i warunki pracy nauczycieli też byłyby lepsze.
No to w gminnych szkołach to już takie malutkie klasy to już dawno mamy, w powiatowych pewnie jeszcze nie, ale to niebawem. Proszę powiedzieć, związki zawodowe tak naprawdę w tej sytuacji, jeśli mamy niż demograficzny, to to związki zawodowe to nie mają w obronie pracowników wiele do zrobienia, no bo siła wyższa chyba.
No raczej tak, tutaj niestety nie można zakwestionować pewnych faktów i jeżeli nie ma godzin dla nauczyciela w szkole, no to niestety dyrektor ma prawo pożegnać się z takim nauczycielem i nie ma możliwości tutaj jakiejś szerszej ochrony w stosunku do danego nauczyciela, nie ma możliwości zastosowania obrony związkowej, no bo z tych godzin, prawda, w jakiś cudowny sposób się nie namnoży.
Czyli jak w kanie galilejskiej się nie namnoży zdecydowanie. Proszę powiedzieć tak, związki zawodowe, czy one mogą występować na przykład, jeśli chodzi o nauczycieli, z takimi inicjatywami dokształcania pewnych kursów i tak dalej, czy to się na przykład w pani związku dzieje?
Tak, mogą jak najbardziej występować, tylko że tutaj znów jak gdyby cały problem tkwi w pieniądzach, no a pieniądze leżą w gestii samorządów i to w zasadzie samorządy mogą przeznaczyć konkretne subwencje na opłacenie studiów podyplomowych, bo o takich formach dokształcania przede wszystkim mówimy i wspomóc w ten sposób nauczycieli w procesie zmiany specjalizacji, prawda, czy też przedmiotu nauczania.
Czyli wniosek z tego, że przed nauczycielami to jest taka perspektywa, że nie dość, że sami muszą uczyć, to jeszcze sami też muszą się uczyć. Średnio taki nauczyciel w białostockiej szkole, może nie, ale już w takiej powiatowej, to ile tych fakultetów musi mieć?
Kilka. Zazwyczaj ma kilka fakultetów, ponieważ inaczej nie byłby w stanie tak naprawdę tego zawodu w pełnym wymiarze wykonywać.
Tak. Jeśli chodzi
wszystko też zależy od popularności zawodu, bo powiedzmy nauczyciel języka polskiego czy języka polskiego zawsze, czy języka obcego zawsze jest w stanie znaleźć wystarczająco dużo godzin, żeby ten etat wykonywać, ale już ten historyk, czy wspomniany chociażby katecheta, czy fizyk musi mieć jeszcze dodatkowe jakieś ukończone fakultety po to właśnie, żeby ten etat móc w tym swoim miejscu zamieszkania, czy tam miejscu pracy zrealizować.
No albo ewentualnie gdzieś tam niedaleko.
Niedaleko, tak.
No ale to chyba najmniej problemów z wychowaniem fizycznym.
Tak, to prawda.
Pani Iwono, jeśli chodzi o perspektywę związków zawodowych w szkołach, proszę powiedzieć, jak popularne są te organizacje? W każdej szkole jest związek zawodowy?
Tak dobrze to pewnie nie jest, ale ruch związkowy się rozwija i nie możemy tutaj narzekać na brak zainteresowania związkami zawodowymi. ZNP w tym roku obchodzi 120-lecie istnienia i mimo różnych tam przeciwności...
To jest jeden z najstarszych związków w Polsce.
Najstarszy związek, jeżeli chodzi tak o związki związane z oświatą, to na pewno najstarszy i jeden z najstarszych związków zawodowych w Polsce. I nie może narzekać na brak zainteresowania, ponieważ zarówno ci doświadczeni nauczyciele od wielu lat w strukturach funkcjonują, jak i młodzi dosyć chętnie garną się do związków, widząc w tym szansę obrony swoich interesów i też możliwość takiego działania w grupie, co zawsze daje jakieś poczucie jednak nie tylko przynależności do organizacji, ale też jakieś poczucie bezpieczeństwa, że jest ktoś, kto stoi za nami, kto nas w trudnej sytuacji w jakiś tam sposób wesprze.
No i na koniec to też, jeśli chodzi o działalność związków w szkole, to tak naprawdę bezpośrednio z dyrektorem o podwyżkach to raczej trudno się rozmawia, bo to nie od niego zależy.
Tak, to prawda. Stąd te negocjacje na szczeblu ministerialnym są tak istotne i tak naprawdę bez obecności związków nie ma możliwości dyskutowania o podwyżkach, bo nie rozmawiamy o podwyżce dla indywidualnego nauczyciela, tylko rozmawiamy dla całej grupy zawodowej. I tak naprawdę moc uzyskania tej podwyżki tylko mają związki zawodowe. Więc stąd im więcej członków związków zawodowych, tym ta grupa silniejsza i tym większe szanse ma na skuteczne załatwienie swoich interesów ekonomicznych i nie tylko ekonomicznych.
Iwona Wolonicka-Kulesza, OPZZ, naszym gościem dzisiaj. A Forum Podlasia jeszcze za tydzień.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Żegnam Państwa, Marek Gąsierowski.
Forum Podlasia.